Kochani braterstwo, nawet na pewno widzicie, jaką chcę wyrazić radość i wdzięczność, że Pan nam pozwolił, mnie i mojej żonie, siostrę Rucie, tutaj przyjechać, żeby się z wami widzieć, z wami się dzielić. To jest dla nas wielkim przywilejem. No i dlatego... Tak już brat, to mi radość sprawił dzisiaj tą pieśnią, moją ulubioną pieśnią. Dziękuję ci bardzo, bracie, za to. I naprawdę te wszystkie wrażenia, które już wczoraj przeżyliśmy razem, to co usłyszeliśmy, jakie ważne słowa, co Pan właśnie powiedział, tak jak już te słowa, co wiszą nad nami, że Pan stoi u drzwi i puka. No i rzeczywiście doznajemy czas, my wiemy, braterstwo, w jakim czasie żyjemy. Coraz bardziej nam jest to zrozumiałe. Tak już wczoraj rozmawiałem z braćmi, dzieliłem się, że już dzisiaj prawie nie potrzebujemy wiary, bo widzimy to, co kiedyś Pan i prorocy obiecali. Ale braterstwo, mam też obowiązek i dług. Wyjeżdżając z Hamburga, nasze dzieci, Estera i Krzysiek z rodziną, z wnuczkami bardzo serdecznie prosili pozdrowić wszystkich. No i braterstwo Piotr, Ela Glanz, moja siostra i szwagier, też nie mogli przyjechać. Indyjska rodzina braci z Indii, którzy należą do żadnego zboru, braterstwo Nagarajan, Ela Pieczykolan, siostra Dorchen Kotulas, jest na pewno wszystkim braciom znana z Dortmundu, braterstwo Rutmanowie z Dortmundu z ich całym zborem. No i Daniel Młynek, z którym my mamy zawsze kontakt na Skype'ie. No i w ogóle z całej naszej wtorkowej zebrania Skype'owego bracia prosili mnie też przekazać serdeczne pozdrowienia. Także, jeszcze pozdrowienia nawet z Ameryki od szwagra brata Reinhold Hase ze zboru Milwaukee z USA. Kochani braterstwo, umiłowani bracia i siostry, umiłowani przyjaciele prawdy, tak kilka razy rozmawialiśmy tam u nas w Niemczech na konwencji, na przerwie. No i tak rozważaliśmy nad tym, w jaki sposób przeciwnik zaślepia ludzi, aby ich oddalić od prawdy. No i jak na końcu nadejdzie noc, tak jak Pan Jezus powiedział, że w tej nocy nikt nie będzie mógł działać. Braterstwo, jeżeli pomyślimy i popatrzymy i z roku na rok widzimy, jakie zasadzki czyni przeciwnik, żeby tą świętą prawdę, tą jedną świętą wiarę zakłócić, rozcieńczyć, zaślepić ludzi i tak dalej. I to doszliśmy po prostu po faktach do tego z braćmi, że dawniej przeciwnik próbował zwieść ludzi przez nienawiść, okrucieństwo i inne metody, a dzisiaj przychodzisz czym? Z miłością. To jest naprawdę, braterstwo, ten fakt nas zaskakuje. Nie można go często zrozumieć, że tak jest. Dlatego tak jest bardzo ważnym i to jest poważny temat, abyśmy się zawsze nad tym zastanawiali, nie tylko tutaj, ale ważnym, tak jak Pan Jezus nas ostrzegał, bądźcie trzeźwymi, bo właśnie w takimi metodami będzie szatan chciał zwieść dzieci Bożych. A na przykład nawet jak już o objawieniu jest mowa, w objawieniu 12 rozdziale, ostatni werset też przedstawia, że przeciwnik, że mu nie udaje się zamiarów Boga po prostu przekreślić, to znaczy działa z wielką nienawiścią i chytrością. A wiemy, braterstwo, że miłość, jeżeli już wymieniłem, że szatan przychodzi z miłością, to znaczy wiemy, że miłość jest jedną z cech naszego Ojca Niebieskiego, jest imponujące i wspaniałe, bez której z pewnością nic nie stworzyłby wkoło siebie. No bo z jakiego niby powodu, prawda? Jeżeli by nie kochał swojego stworzenia, bez miłości całe stworzenie byłoby bezsensowne i bezwartościowe. Rzeczywiście, samo życie nie miałoby sensu, gdyby boskie stworzenie się wzajemnie nie kochało. Czy nie mogło się kochać? Pan potwierdza słowami u Marka 12:29-31, że tak się ma. Powiedział: pierwsze przykazanie jest to: słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jeden jest. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego serca twego, z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły twojej. A drugie jest to: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Innego przykazania większego ponad te nie masz. Więc jak byłoby inaczej, to całe pismo cierpienia Jezusa i plan Boga byłby bez zawartości dla wzdychającego stworzenia. Jak może się to wydarzyć, że przeciwnik tak wspaniałą cechę Boga, jaka jest miłość, wykorzystuje dla swoich celów? Ten temat o zrozumieniu miłości i jak się z nią obchodzić stał się dla mnie od tego czasu bardzo ważnym i szczególnie ważnym zadaniem. Próbuję go oświetlić i zrozumieć z różnych perspektyw. Przed 2 laty na tym, tam u nas to było, tak dotknęło mnie oziębięcie, ten taki temat, oziębięcie miłości, co wszyscy dostrzegamy. No, dzisiaj chcę poruszyć, braterstwo, nadużycie tego, co zdaje się na nią wyglądać i jest nieporozumienie, jeżeli chodzi o to samo znaczenie tego słowa. Jak to może być, że ktoś przez miłość oddalony zostaje od wiary, od prawdy, od Boga? Tutaj jest potrzebne z pewnością porównanie, aby zrozumieć, że przeciwnik ludziom coś imituje. Coś, co zewnętrznie wydaje się być miłością, z dobrą wolą może czuje się to jakoby miłość, ale faktycznie tak nie jest. To naśladowanie, udawanie cech i dziełów Boga widzimy w zapisie o plagach, które Bóg zesłał na Egipt. Może teraz się ktoś zdziwił, dlaczego takie porównanie z Egiptem, z plagami egipskimi, a miłością. Nic w naszym zrozumieniu wydaje się być rozbieżniejsze jak te dwie rzeczy. No i rzeczywiście, te dwie plagi egipskie nie mają tutaj, nie chcę je tutaj przedstawiać. Ale to i nic z cechami miłości nie ma nic wspólnego. Tylko jako przykład podając, jednocześnie wyobrażają one okazałe postępowanie przeciwnika, jak on kopiuje prawdziwą miłość, a fałszywą miłość jako prawdziwą miłość ma tu miejsce, jeżeli jest ta sama zasada co do pochodzenia i co do nadużywania i także jej skutki są do siebie porównywalne. Przypomnijmy sobie, jak Bóg chciał wyprowadzić naród izraelski z niewoli egipskiej. On rozkazał Mojżeszowi, aby poszedł do Faraona i żeby przekazać jego słowa. A jednocześnie przygotował Mojżesza na to, że Faraon nie posłucha Mojżesza na to, że Faraon nie posłucha tym słowom, gdzie czytamy to w 2 Mojżeszowej, rozdział 3 i wiersz 20. Boskie cuda czy znaki potrzebne były, aby uwolnić naród izraelski. Wiemy, braterstwo, że Bóg wiedział to, ale z drugiej strony wiemy, że Bóg chciał udowodnić swoją wszechmoc, żeby to świadectwo poszło na cały świat. Faraon jest tutaj obrazem władcy dzisiejszego porządku świata, obrazem przeciwnika. Wiemy, braterstwo. My wszyscy oglądamy te wydarzenia raz czy drugi podczas corocznego święta pamiątki naszego Pana. O tym mówimy, o tym badamy i przedstawiamy sobie w badaniach, ale czy już wcześniej odczuliśmy świadomi tego, że opór Faraona jest przeciwko Bogu i jego wysłańcom? Ale świadectwo tego skierowane jest przeciwko ludziom, to nie jest widowiskiem dla Mojżesza i dla Arona, ale samo dla siebie i dla narodu egipskiego. Na tym miejscu chcemy rozważyć zapis z 2 Mojżeszowej, rozdział 7, a wersety od 8 do 23. Nie wszystkich będziemy czytać. Potem odezwał się Pan do Mojżesza i do Arona, mówiąc: gdy Faraon powie wam, wykażcie się jakim cudem, powiedz do Arona, weź laskę swoją i rzuć ją przed Faraonem, a zmieni się na węża. Przyszedł więc Mojżesz z Aaronem do Faraona i uczynili tak, jak rozkazał Pan. Aaron rzucił laskę swoją przed Faraonem i jego posługami, a ona zamieniła się w węża. Wtedy także Faraon wezwał mędrców i czarowników, a czarownicy egipscy uczynili to samo. I swoimi czarami każdy z nich rzucił laskę swoją i za nimi zamieniły się w węża. Znane jest nam to. Ale co się stało? Laska Aarona połknęła laski ich. Lecz serce Faraona pozostało nieczułe i nie usłuchał ich, tak jak Pan zapowiedział. Aaron dał Faraonowi wszystkim, którzy stali, świadectwo wielkości Boga, jego dzieł i przez to dobitnie jego woli. Nie zapominajmy, że ta demonstracja miała na celu uwidocznienie zamiaru Boga i jego słów, aby się do nich dostosować. Tylko z tego powodu zamieniona była laska na węża. Dla nas coś nie do wyobrażenia, coś, co się tylko przez boską moc może wydarzyć. Co jednak czyni Faraon, to znaczy przeciwnik? On okazuje bezwartościową kopię cudów Boga przed ludźmi, aby ich oddalić od słów Boga i od zrozumienia Jego woli. Daje im pozorny dowód swojej wielkości, które zdaje się dorównać wielkości Boga. Dalej czytamy, braterstwo. I rzekł Pan do Mojżesza: twarde jest serce Faraona, zbrania się wypuścić lud. Idź więc jutro rano do Faraona, gdy będzie wychodził nad wodę, stań przed nim na brzegu Nilu, a weź w rękę swoją laskę, która się zamieniła w węża, i powiedz mu: Pan Bóg Hebrajczyków posłał mnie do ciebie z wezwaniem: wypuść lud mój, aby mi służył na pustyni, lecz ty dotychczas nie usłuchałeś. I czytamy dalej: potem poznasz, żem ja Pan. Mojżesz i Aaron uczynili tak. I rozkazał Pan, podniósłszy laskę, uderzył wody Nilu w oczach Faraona i na oczach jego sług, i wszystka woda Nilu zamieniła się w krew. I wyginęły ryby w Nilu, Nil zaczął cuchnąć, także Egipcjanie nie mogli pić wody z Nilu. A krew była w całej ziemi egipskiej, jednak to samo uczynili czarami swoimi czarownicy egipscy. I serce Faraona pozostało nieczułe i nie usłuchał ich, jak Pan zapowiedział. Przepraszam. No i odwróciwszy się, poszedł do swojego pałacu i nie wziął sobie tego do serca. W tym obrazie, braterstwo, widzimy Mojżesza i Aarona jako przedstawicieli woli Bożej. Oni są powtórnie wysłani do Faraona, aby wyzwolić naród izraelski z niewoli i z niesprawiedliwości. I znów imituje Faraon z jego sługami boskie cuda. Aby nie czynić woli Boga, ponownie przeciwnik wydaje się udowadniać ludziom, że jego moc nie jest mniejsza niż moc Boga. Jaka jest z tego reakcja na to żądanie, aby uwolnił naród izraelski? Zamiast przyznać wielkość Bogu, zamiast otworzenia serca na wzbudzenie zrozumienia, zamiast pobudzenia do współczucia narodowi izraelskiemu, zamiast podziwowi ku jednorazowości tych cudów i życzenia, aby czynić wolę Boga we wszystkim, dzieje się coś zupełnie innego. Faraon, przeciwnik, pozostaje uparty. Był on obrażony, że musiał przyznać wielkość Boga, a jednocześnie uwidocznić sobie swoją niemoc. Ani słowa Boże, ani jego czyny nie wywarły wpływu na Faraona i nie poruszyły jego serca do dobrego. Zamiast tego obserwujemy całkowity upór jego, odrzucenie i zbuntowanie, bezwzględne zachowanie, aby wyegzekować własną wolę. Zamiast czynić wolę Bożą, sprzeciw Faraona rozkazuje ciągle swoim sługom, aby imitowali cuda Boga. Właśnie w tym miejscu działa sposób przeciwnika. Na imitacji Bożej, na fałszywej miłości, braterstwo. Możemy rozpoznać z biblijnej opowiedzi, że w tych dwóch imitacjach cudów Boga przez czarowników Faraona mamy to czynienie z niedoskonałymi i lichymi próbami udawania cudów Boga. Czy możemy sobie wyobrazić, dlaczego Faraon nakazał sługom swoim czynić te cuda? Czy to było skierowane do Mojżesza i Aarona? Tego nie mogło być. Dziękuję. Bo obydwaj znali, przecież Aaron i Mojżesz znali jego cechy, no i jego posłańców i tych, którzy mieli dokonywać znaków. Dlatego nie mogły na nich te liche imitacje cudów Bożych wywierać wrażenia, bo oni posiadali na cały czas pełną, na owy czas pełną miarę Ducha Bożego. Dla kogo więc czynił Faraon te przedstawienia? Dlaczego była ta dla nas łatwa do przejrzenia pantomima? Nie zapominajmy, że Faraon był władcą Egiptu. Czy oznaczałoby to dla niego poniżenie, aby się ugiąć przed tymi dwoma Izraelitami, Mojżeszem i Aaronem, i w niczym nie przeciwstawić się cudom Boga Jahwe? Byłoby to równoznaczne z publicznym przyznaniem się do jego słabości, w publicznym w porównaniu z Bogiem, a nawet więcej, przed tymi dwoma obcokrajowcami. Jaką legitymację miałby Faraon przed swoim narodem, aby nie wypuszczać narodu izraelskiego, czego ci dwaj chcieli? Jakie prawo miałby nadal, aby panować nad narodem? A więc imitacja cudów Bożych, która była tylko powierzchowna i nie miała nic z mocą i doskonałością wspólnego, jak czynili to Mojżesz i Aaron, służyła to tylko ku temu celowi, aby zasugerować narodowi własną boskość i wyniosłość, a jednocześnie nie dać poznać i czynić woli Bożej. Służyło to utrzymaniu jego władzy, a jednocześnie zasłaniało to oczy i serce narodowi. Zasłona, która sugerowała im spokój, sugerowała, że czynią to, co jest właściwe i że znajdują się pod opieką prawdziwego władcy. To sugerowało im, że Faraon może ich obronić przed niesprawiedliwymi roszczeniami i potęgami. To dawało narodowi egipskiemu duże uczucie bezpieczeństwa. Nasz władca jest wzniosły, a Bóg nie jest większy niż on. Jesteśmy na dobrej drodze i nikt nie odwiedzie nas od tego, było z pewnością ich odczuciem. Ale przede wszystkim sugerowało to narodowi, że nie ma powodu, aby się zmienić i wykonać nakazy boskie. Całkiem świadomie mówi Bóg Jahwe o umiejętnościach, jakimi obdarzył on Mojżesza i Aarona na drodze do Egiptu, jako o cudach i znakach, także o miłości, którą on nam daje na tym świecie. Jest jednym z tych cudów, ale jego miłość jest niezrównaną właściwością. Czy można łatwiej rządzić narodem, niż kiedy pokaże się mu swoją wielkość, potęgę i opiekę? Faraon to uczynił, tak jak uczynili to obrazowo dalej i czyni dalej to do dzisiaj przeciwnik codziennie, gdy zniekształca przed ludźmi cechę boskiej miłości, a sam imituje, zniekształcając prawdziwą Bożą miłość. I wiemy, co apostoł Paweł powiedział. Wszak i szatan przybiera postać anioła światłości i nic więc nadzwyczajnego, jeżeli jego słudzy przybierają postać sług sprawiedliwości. To czytamy w drugim liście do Koryntian w 11 rozdziale, w 14-15 wersecie. To pokazuje wyraźnie, że przeciwnik jako władca nad ludźmi, jak dawniej Faraon, nie jest sam, tylko także i dzisiaj ma swoich sług. Zastanówmy się, braterstwo, nad istotą miłości i zastanówmy się nad jej zrozumieniem. Na różny sposób, jak jest ona przez przeciwnika imitowana i dlaczego? W końcu stawmy sobie takie pytanie, jak mamy się z tym wszystkim obchodzić. Ewangelista Jan pisze w swoim pierwszym liście w rozdziale 4, wersecie 8: kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością i daje nam w tym zadaniu świadectwo o cechach Boga, o Jego przykazaniach dla Jego dzieci. My jesteśmy winni miłować, starać się naśladować Boga, aby czynić podobnie. W Ewangelii Jana, rozdział 3, werset 16, czytamy: albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Wątpi ktoś, który jest naśladowcą Chrystusa, co do miłości Bożej? Na pewno nie. Wątpi ktoś spośród nas, co do miłości Bożej względem Jego stworzenia i względem człowieka? Nie. Bo pomimo i dlatego, że Bóg człowieka miłuje, powiedział tak do praojca, że śmiercią umrze, jeżeli będzie jadł drzewa poznania dobra i zła. Znamy to z pierwszej Mojżeszowej, drugi rozdział, 16-17 werset. Czy wątpi ktoś z naśladowców Chrystusa co do miłości Boga względem swego Syna? Też nie. A mimo to, dlaczego Bóg tak umiłował Syna, a dał Go na okup za świat i zezwolił na Jego śmierć na krzyżu? Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, tak jak Pan Jezus sam powiedział, nie przyszedłem, aby mi służono, ale aby On służył i dał życie swoje na okup za wielu. Jezus mówił w Ewangelii Mateusza 20:28 o tym, o sobie samym w świadomości według woli Bożej ma umrzeć za ludzkość. Żaden prawdziwy chrześcijanin, żaden naśladowca Pana może wątpić w miłość Boga. Pewna wątpliwość ukazuje się w innej stronie, podsycana i żywiona. Dlatego, bo miłość nie jest miłością za każdą cenę. Nie ma miłości bez reguł. Nie ma miłości bez sprawiedliwości. Miłość Boga jest miłością na miarę absolutnej sprawiedliwości. Ta prawdziwa miłość uznaje wielkość, wszechmoc Bożą i porusza się według granic słowa Jego. Tego właśnie nie znosi przeciwnik. Próbuje on z dużą umiejętnością przekonać ludzi, że prawdziwa miłość także może egzystować bez boskiej miary. Przedstawia ona tych, którzy otwarcie przyznają się do sprawiedliwości Bożej, coraz bardziej jako nie mających miłości, a w tym nawet ma nieliczne sukcesy. W rzeczywistości naśladowanie cechy miłości Bożej przed ludźmi udało się przeciwnikowi bardzo dobrze, a przede wszystkim przed nominalnym chrześcijaństwem. Nie chcemy oskarżać nikogo, ale wiemy, braterstwo, co Bóg sam powiedział do Izraela. Nie ten jest Izraelem, który jest z imienia, czy nawet rodu izraelskiego, że jest prawdziwym Izraelem. I tak samo powiedział w objawieniu, mamy to podobne słowa też powiedziane, kto jest chrześcijaninem, a chrześcijanin pochodzi od nazwiska Chrystus. I zdaje się ważne, żeby każdy, kto się do Chrystusa przyznaje, sobie o tym pomyślał, co Chrystus znaczy, to znaczy pomazany. No, żeby to sobie uświadomił, czy takim jest. I dlatego to jest ważne też sobie o tym codziennie pomyśleć, jakim ja jest. No właśnie, wymieniłem nominalne chrześcijaństwo. Bo już apostoł Paweł pisał o intrygach przeciwnika i o jego sukcesach w drugim liście do Koryntian w rozdziale 4 i w wersecie 3 i 4. I mówi tak: a jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną, w których Bóg tego świata, to znaczy szatan, zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Poznajemy, że to jest prawda, bo ta kopia jest miłością bez zawartości. Nawet prawdziwa wiara staje się przy niej pusta. Odprowadza ona od planu Bożego, od prawdziwej wartości miłości i od tego, że miłość jest tylko możliwa na wymiary Boga. Podstawy takiej miłości zbudował i umocnił przeciwnik przez minione setki lat. Także mając na celu wszystkich pogan, którzy pod pretekstem miłości pozornie słusznie wskazują na chrześcijaństwo. Braterstwo, w czasie ciemnego średniowiecza, a także i później, znamy tą historię, co chrześcijaństwo, jakie świadectwo chrześcijaństwo dało światu. Jakimi okrucieństwami się obchodzono, żeby kogoś nawrócić i tak dalej. Mordowano w imieniu Boga i przymnażano cierpienia. No te wydarzenia spowodowały, że nominalnie chrześcijaństwo pod wpływem szatana wpadło w zachwianie uczuć żalu i poczucia winy. Ta próba naprawienia dawnego błędu przeszłego okrucieństwa spowodowała, że postępowanie tego chrześcijaństwa nabrały takiego kierunku, innego kierunku. Ale dużo tak zwanych chrześcijan znajdują się z pewnego rodzaju kompleksie poczucia winy względem wszystkich innym wyznaniom. Dla nich miłość zawiera wyobrażenie pewnej bezgranicznej tolerancji przy zachowaniu praw człowieka z takim, jak się to mówi, swobodnym rozwojem osobowości i wolności wyznaniowej. To ale znaczy i z takim wynikiem na świecie, jak się mówi, żyj jak chcesz i określaj sobie sam skalę swojego działania, twoich myśli, twojej wiary. Szatan używa takich wyrażeń jak tolerancja, prawa człowieka, wolny rozwój osobowości i wolność religijna, żeby ludziom pokazać marną kopię boskiej miłości. Na tyle, na ile czarownicy Faraona czynili znaki przed narodem egipskim jako liche imitacje cudów. Ważnym wyrażeniem w narodach nominalnego chrześcijaństwa w ostatnich 200 stuleciach jest imagowana, wysławiona wolność religijna. Ona daje przeciwnikowi łatwą sposobność, aby zapobiec szerzeniu się prawdy i aby oddalić ludzi od Boga, zamiast do Boga przywieźć. Tak to się też wydaje, tak się nam wydaje, by obce to się nam wydaje obce i pozbawione miłości. Z pewnością jest to charakter obecnego świata. I dopiero w Królestwie Bożym będzie to inaczej, braterstwo. Ale czy możemy sobie to słowo wolność religijną wyobrazić w Królestwie Bożym? Ja nie stawiam tutaj zarzutu przeciwko tolerancji, prawom człowieka czy wolności religijnej na tym świecie. Ale pomyślmy o tym, że te rzeczy są tylko wtedy błogosławieństwem dla ludzi, kiedy miłość Boża i sprawiedliwość są ich miarą, a nie miarą, jaką marna kopia tych cech podana jest przez przeciwnika. Powinniśmy mieć tą świadomość, że pod warunkami przeciwnika miłość ma być zrozumiana w ten szczególny sposób, że możemy robić i wierzyć w co chcemy. Takie jest przynajmniej zapatrywanie wielu światowych ludzi, co też wpłynęło i zdeorientowało ich wiarę. Czy to jest wola Boża względem Jego stworzenia? Przypomnijmy sobie słowa Jezusa na początku tego wykładu, jak już powiedziałem: Pan Bóg nasz, Pan jeden jest. Będziesz wtedy miłował Pana Boga twego z całego swojego serca, z całej duszy swojej, z całej myśli twojej i z całej siły twojej. W tym stanie miłości jako przebaczenie winy robione są przez chrześcijaństwo pewne zezwolenia. Spostrzegamy to, kiedy prowadzone są dyskusje na temat wiary. Nierzadko bywają teraźniejsze okrucieństwa, które prowadzone są z powodów religijnych, uprawianie tym, usprawiedliwiają się tym, że chrześcijanie nie robili inaczej przez całe wieki. Przedstawiciele nominalnych kościołów potwierdzają taką postawę. No i w całkowitym niezrozumieniu obrazów Starego Testamentu nawet narodowi izraelskiemu są nadawane rytuały, które przypisane przez Boga jako krwiożercze dowody rzekomej okropności naszego Boga. Nie tak dawno, jadąc samochodem, słuchałem dyskusji teologów na temat wiary. No i rzeczywiście, jeżeli tam ktoś powiedział, pytał się jakiś dziennikarz, jak pan to wytłumaczy, że Bóg na Joba dozwolił takie okrutne rzeczy. No to właśnie teolog powiedział, to ja się nie mogę z tym pogodzić i nie mogę pogodzić, że tak Bóg to mógł uczynił. To znaczy, jakoby oskarżył Boga, że jak on mógł tak temu Jobowi to, na to dopuścić. No i tak, braterstwo, i tak jak niektórzy czytają pismo Starego Testamentu, wierzący ludzie nie, zamykają Stary Testament, mówią tyle okrucieństw, no i później szukają innych religii, odwracając się od Boga, od Chrystusa, jakichś innych bogów szukają, bo mówią, to jest okropny taki Bóg. No i to właśnie służy jako usprawiedliwienie i jednocześnie jest argumentowane przez miłość, którą trzeba okazać tym ludziom, którzy takie okrucieństwa czynią. Czyż takie także i chrześcijanie w swojej przeszłości są odpowiedzialni za swoje czyny, za ich chrześcijańską wiarę, którą okazali. To jednak daje drzwi wejściowe, że nawet wyznawcy innej wiary przypominają chrześcijanom, że w Piśmie Świętym jest przecież przykazanie miłości, a nawet biorą oni sobie prawo do tego i zarządza ich, aby tego zażądać, aby mogli oni swoje nauki przynieść między chrześcijaństwo. Wszędzie widzimy, że tak się zaprawdę dzieje, a na dodatek jest to mile nawet widziane. Słyszymy głosy przedstawicieli kościelnych, którzy zaliczają takie wpływy jako dobre wzbogacenie wiary w imieniu miłości Bożej względem ludzkości. My widzimy, że przywódcy zabiegają o względy przywódców innych religii, odbywają z nimi publiczne nabożeństwa i modlą się z tymi, którzy jawnie odrzucają chrześcijanizm, a nawet oświadczają, że Bóg nie ma Syna i wypierają się okupowi Jezusowemu. Jakie to jest świadectwo, jakie widowisko dla ludzi i jak bardzo przypomina nam to widowiska faraonowe. Apostoł Paweł pisze w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 10, wersecie 14 do 22. Przetoż najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa. Przemawiam do was jako rozsądnych. Rozsądźcie sami, co mówię. Kielich błogosławienia, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało. Wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Patrzcie na Izraela według ciała. Czyż ci, którzy spożywają ofiary, nie są uczestnikami ołtarza? Cóż wtedy chcę powiedzieć, mówi apostoł. Czyż to, że mięso składane w ofierze bałwanom jest czymś więcej niż mięsem? Albo że bożek jest czymś więcej niż bałwanem? Nie. Chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze, ofiarują demonom, a nie Bogu. Ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami. Nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. Albo czy chcemy Pana pobudzać do gniewu? Czyśmy mocniejsi od Niego? Wszystko stworzenie czeka, wzdychając na swoje wybawienie. Dlatego jest całkiem zrozumiałe to, coraz mocniejsze nawoływanie ludzi do harmonii, pojednania i miłości. Niemało ludzi mniema, że mogą zbudować sobie swój własny budynek wiary, który przyniesie im to wszystko. Tacy wierzą w naturę, nadprzyrodzone moce czy inne rzeczy, których nie da się wytłumaczyć na zdrowy ludzki rozum. Tłumaczą to swoją wielką miłością do całego stworzenia i wszelkiego życia. Tylko, że wypierają się egzystencji jedynego prawdziwego Boga. Ci ludzie, którzy ich otaczają, a szczególnie tacy, którzy nazywają się chrześcijanami, jak na to reagują? Czy przeciwstawiają się takim ideom i aspiracjom? Czy próbują takich ludzi przekonać Pismem Świętym, że są w błędzie? Takie rzeczy należą do rzadkości. Niestety nie. Ale zamiast tego argumentują szeregi tak zwanych chrześcijan, że taki pogląd ma swoją rację bytu. Niemało chrześcijan w międzyczasie odrzuciło albo utraciło takie zrozumienie, że Biblia jest Słowem Bożym, a nawet całkiem otwarcie w to wątpią. Mnie przestraszyło, jak też była taka audycja w telewizji, dyskusja, że jeszcze tylko mało brakuje, bo współpracują naukowcy, archeolodzy i teolodzy, żeby udowodnić, że Biblia jest bajką. I nawet nie wiedziałem, co mam myśleć, co mam mówić. Tak mnie to zaskoczyło. I nad tym pracują. U nas na Zachodzie, braterstwo, odbywają się po prostu w głównym kościele ewangelickim co niedziela jednopłciowe małżeństwa, nabożeństwa motocyklistów, nabożeństwa koni, różne takie rzeczy wprowadzone są, że dosłownie sobie mogę wyobrazić, jeżeli by Luter wstał i to zobaczył, nie wiem, co by on zrobił. Tak, braterstwo. Pismo Święte jest traktowane jako historyczne przekazanie wydarzeń albo nawet nazwane chrześcijańską mitologią. Jej zawartość jest zredukowana do słowa miłości, nie zdając sobie pojęcia o tym, co znaczy w intencji samego Boga. Spoglądając na ludzi z pozytywnym nastawieniem do życia albo spoglądając na inne wyznania, zaczynają się do nich upodabniać. Nie pytając o nic, zapraszani są rzeczywiście ludzie obcych religii do wspólnych nabożeństw. Niestety nie dominuje w tym życzenie, aby ich przekonać iść do prawdziwej wiary. Tak nie jest. Ale z przemienionym w oczach Boga i w nieokreślonym życzeniu miłości wchłania się to wszystko, co przychodzi z zewnątrz. Ale do czego doprowadza takie postępowanie? Skradając się w ukryciu i cicho, tak jak każdy wpływ z zewnątrz zwiększa to niebezpieczeństwo, że wiara zostanie rozcieńczona i sfałszowana. Słyszymy w naszym obecnym czasie otwarte słowa, które mówią, że jest to wszystko jedno, jak się to nazywa Bóg. Czy Ala, czy Buda, czy jakkolwiek. W końcu wspólnie łączą się wszyscy ludzie i mówią, jedna wiara w jednego Boga. Jak możemy tu przypomnieć sobie ponownie słowa apostoła Pawła z drugiego listu do Koryntian, czwarty werset, że szatan tak zaćmienia zrozumienie ludzi. No i tak rozpoznajemy, jak się udało przeciwnikowi już zaćmić przez to wzrok ludzki. Coraz większe wpływy pod przykrywą miłości doprowadzają do tego, że ci, co się zwią chrześcijanami, nie zajmują się Słowem Bożym, tylko obcymi, bałwochwalczymi naukami. Albowiem nikt, żaden inny bawoł jest równy naszemu Bogu Jahwe. W imię miłości doświadczamy całkiem widocznie ubezsensowienia wiary i zgromadzania się w imię Boga, a żeby nie zaburzyć panującej harmonii pomiędzy chrześcijanami i niechrześcijanami, albo żeby być spostrzeganymi jak najbardziej miłującym, nie prowadzone są głębsze rozmowy, czy na temat wiary, czy na temat boskiego planu. Zamiast studiować Pismo Święte na takich spotkaniach, uprawia się wspólne śpiewy, rozmyśla się o zaangażowaniu społecznym albo politycznym, a nawet całkiem otwarcie o zmieszanie się z innymi wyznaniami. Poznajemy ludzi, którzy po takich, jak to nabożeństwo nazwane, spotkaniach opowiadają o wielkiej energii, która wszystkich ujmowała, i o wspólnej mocy duchowej, o wielkiej miłości ich uczestników do siebie wzajemnie oraz do Boga. Żaden z nich jednak nie jest bliższy prawdziwej miłości ani kawałek więcej. Braterstwo, sam miałem takie doświadczenia, to już było na byłych konwencjach międzynarodowych i na większych konwencjach w Polsce. Pewien brat, który posmakował ducha pięćdziesiątnicy, tak mówił, że mówił do mnie na przerwie: no i co, bracie, jak, podobał ci się ten wykład? Ja mówię: tak. To mówi: to wy wszyscy śpicie, przecież mówca powinien pluć ogniem, porywać ludzi, to wtedy jest mówca. To mówi: to wy się wszyscy śpiochy. No to mówię: to idź tam, gdzie takich coś, jeżeli to się podoba. No to smutnie się to braterstwo zakończyło, no ale to jest smutne, jeżeli, ja myślę, ktoś z nas, poznawszy, skosztowawszy z tej cudownej prawdy, zacznie tak myśleć i takie rzeczy mówić, i nawet nie mało działać pod tym względem. Tak, braterstwo. No i tak, że wręcz przeciwnie, odwracając się wtedy od Pisma Świętego, jest zwodnicze wrażenie, że także bez szczegółowych wytycznych wzdłuż Pisma Świętego odczuwać można miłość Bożą, że nie trzeba udać się pod Jego ochronę i opiekę. Takie coś wzrasta u ludzi po takich przeżytych spotkaniach. W końcu jednają się ze sobą i słowa pochodzące z Biblii, z pogańskimi i filozoficznymi wyrazami, które są bezbożnymi. I to łudzi, to sędzi w uczach, tak apostoł Paweł to powiedział. Przez to miłość Boga zanika, aż w końcu przechodzi także koniec zainteresowania co do Słowa Bożego, do Jego celu, do Jego planu, który jest nam przedstawiony. No i w takich przypadkach, braterstwo, przeciwnik wie wykorzystać ludzkie uczucia i emocje, aby odprowadzić od rozsądnego myślenia i trzeźwego trwania w prawdzie, którą jest Słowo Boże. Przy tym nie myślą ludzie o tym, że ta cecha, jaką jest miłość, według zrozumienia Bożego, przeciwko obcym wpływom musi być broniona, aby mogła dalej egzystować. Niezłomnie pilnowanie własnych wartości i bronienie cechy miłości w przeciwieństwie do niebiblijnych poglądów nierzadko jest uznane, to znaczy jest uznany jako twardogłogowe, przestarzałe, pozbawione miłości. Zamiast tego jako pełne miłości i chrześcijańskie. Tymczasem dzieje się tak, że wiele rzeczy, obojętnie jakie one są złe, przykrywane są wyrazem miłości. Złoczyńcy bywają oceniani ponadmierną miłością, a ich czyny przykrywane są też nadmiarą miłości, a nawet tacy, co otwarcie wypierają się i zwalczają Pismo Święte i Boga, próbuje się ich zbierać przez nominalne i inne wyznania i denominacje pod przykrywą fałszywej miłości. Tylko że takowa miłość nie prowadzi do tego, aby ci, którzy tym fałszem są mną objęci, przyjęli Boże Słowo i Bożą miłość, to prowadzi do spełnienia się Słowa Bożego o zniszczeniu obecnych systemów kościelnych. Ten najbardziej dobry przykład na to znajdujący się w pierwszej Księgi Królewskiej. Tam jest opis, braterstwo, króla Salomona, który najpierw był oddany Bogu, miłujący Boga, ale który w późniejszym czasie się odwrócił. Przykład pogańskich kobiet jest jednym z tych licznych wpływów, jakim poddały się też chrześcijańskie wyznania w przeciągu tych stuleci. Czytamy o tym rozdziale w 11 rozdziale i od 1 do 13 wersetu. Król Salomon pokochał wiele kobiet cudzoziemskich, córkę faraona, moabitki, amonitki, edomitki, sydonitki, chetytki z narodów, co do których Pan nakazał Izraelitom: nie łączcie się z nimi i niech one się nie łączą z wami. Nakłonią bowiem na pewno wasze serca do owc swoich bogów. Otóż do tych, których zapałał Salomon miłością, miał on 700 żon prawowitych i 300 nałożnic, a te jego kobiety omamiły jego serce. Gdy się zaś Salomon zestarzał, jego żony odwróciły jego serce do innych bogów, jak tak, że jego serce nie było szczere wobec Boga. No i wiemy, że Salomon postępował później źle według Pana. Nie wytrwał wiernie przy Panu. Wtedy to założył Salomon święty Gaj. Podobnie uczynił dla wszystkich swoich żon, które paliły kadzidła i składały ofiary swoim bogom. To też Pan rozgniewał się na Salomona za to, że odwrócił serce swoje od Pana Boga Izraelskiego. Przeto rzekł Pan do Salomona: ponieważ dopuściłeś się tego i nie dotrzymałeś przymierza ze mną, aby przestrzegać przykazań ze mną, które ci nadałem, przeto wyrwę ci królestwo, a dam je twojemu słudze, jedno plemię pozostawię twojemu synowi przez wzgląd na Dawida, mojego sługę, i przez wzgląd na Jeruzalem, które wybrałem. Braterstwo, utrata miłości do Boga i do Jego Słowa przychodzi powoli i po cichu. W większości widzimy to u wielu chrześcijan, ale to nie nasza sprawa na nich patrzeć i ich osądzać. To jest już tak jawne, że nie trzeba o tym na to patrzeć, o tym mówić. Ale raczej, braterstwo, patrzmy i bądźmy czuli i trzeźwi, abyśmy takich faktów tutaj między nami nie musieli dostrzec i stwierdzić lub w naszych zborach. Abyśmy byli tak czujni, abyśmy tą jedną świętą miłość Bożą i jej wartość, tą prawdę zawsze umieli właściwie obronić. Abyśmy nawet wtedy, gdy obrona naszej wiary jest wrogo oceniana, jakoby była pozbawiona miłości, nawet wtedy, kiedy jesteśmy oceniani jako mało miłującymi i dogmatyczni, bo odrzucamy takie poglądy, których uważamy za niezgodne z pismami. Czytając w Nowym Testamencie o miłości, tak nieuniknionie trafimy na 13 rozdział listu apostoła Pawła do Koryntian. Cały ten rozdział zajmuje się znaczeniem i opisem miłości. Czytamy tam: starajcie się tedy usilnie o większe dary łaski, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. choćby mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, żebym mógł góry przenosić, a miłości bym nie miał, no to apostoł mówi, to jest nic warte. Dlatego mówi, dążcie do miłości, starajcie się usilnie o dary duchowe, a najbardziej, aby prorokować. No wyciągając ze słów apostoła Pawła, że miłość jest jedną z bardzo ważnych cech Boga, którą my musimy i powinniśmy sobie rozwijać, w końcu poznajemy w jego wypowiedzi o miłości także to, że wszystkie nasze dążenia, które pozbawione są miłości, nie prowadzą do rozwoju nowego stworzenia. Także jak miłość, która pozbawiona jest mowy napełnionej duchem, a więc zrozumienia woli Bożej i jego planu, nie posiada żadnej wartości przed jego obliczem. Abyśmy i my mogli zawsze tą prawdziwą miłość rozpoznać, obronić przed obcymi wpływami tego przeciwnika. Pod koniec tych rozważań zapiszmy sobie braterstwo na naszych sercach, co też apostoł Paweł pisał do braci w Efezie. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przed wszystkimi i we wszystkich. Jedna jest również Jego prawda, Jego nieodmienne słowo, które zostało nam rozjaśnione, a faktem tego jest wtóra obecność naszego Pana i oblubieńca. On właśnie przygotował nam przez swego wiernego sługę tak obficie nastawiony stół błogosławionym pokarmem na czas słuszny. Dziękujmy naszemu Ojcu ze szczerą miłością za to, a niech ta pierwsza wdzięczna miłość pała ku Niemu, Jego Słowu, tak jak Jego miłość pała ku nam. Niech nas te różne zapachy niezdrowego pokarmu przygotowanego przez przeciwnika i jego aktorów nie łudzą, ale raczej wnikajmy przez Ducha Bożego w modlitwie w to piękne, harmonijne głębokości Boże, Jego plan, abyśmy naprawdę mogli się ostać w tej świętej prawdzie. Chcemy się, braterstwo, o to modlić, aby żeby Bóg dał nam to uzdolnienie, aby móc rozpoznać pomiędzy Jego miłością a odzwierciedleniami przeciwnika. Na końcu naszej wędrówki chcemy przecież należeć, jak już czytałem, o Salomonie, ale apostoł Paweł nam piękną taką zachętę nam dał. Przecież pragniemy wszyscy należeć do Jeruzalem, które jest w górze, które jest wolne, które jest matką naszą, właśnie do góry Syjon, do miasta Boga żywego, do zebrania pierworodnych zapisanych w niebie, do tych z barankiem stojących na górze Syjon. Braterstwo, niech nam Bóg nam pomoże, abyśmy wytrwali, abyśmy umieli i mogli bardzo czule rozpoznać podstępy szatana, a on nie przychodzi dzisiaj okrutnie, ale jako anioł światłości, jako brat i siostra. Bracia, my żyjemy w trudnych czasach, to są ciężkie doświadczenia, które przechodzimy razem, i to braterstwo wy w Polsce, jak my w Niemczech, czy inni bracia na całym świecie. Ja wiemy, że to są dla nas ważne znaki, że żyjemy w końcu czasie żniwa. A druga sprawa, cieszymy się z tych znaków i doświadczeń, że bliskie jest Królestwo Boże i uwolnienie całego stworzenia właśnie z tej niewoli faraonowej, tego przeciwnika. Niech nam Bóg wszystkim pomoże, abyśmy w tym mogli wytrwać. Amen.